Veni Sancte Spiritus, et emite Celitus, lucis tue vadimum.
Veni Pater Pauperum, veni Data Munecum, veni Lumen Domicum.
Consola
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Tego poranka możemy razem pochylić się nad Słowem Bożym, które w liturgii Kościoła dzisiaj czytamy. Będą to trzy fragmenty. Ewangelia Świętego Jana, fragment Dziejów Apostolskich i fragment Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Witam się z Państwem bardzo serdecznie, ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
Podobnie jak to opowiadają ewangeliści Marek i Łukasz, tak i w Ewangelii świętego Jana, którą teraz czytamy, Maria Magdalena udaje się do grobu wczesnym rankiem. Ale tylko Jan Ewangelista uzupełnia tę informację jednym ważnym szczegółem. Dodaje, gdy jeszcze było ciemno. W całej Ewangelii świętego Jana światło i ciemność posiadają bardzo duże znaczenie. Ciemność panuje tak długo, dopóki ktoś nie dojdzie do wiary w zmartwychwstałego Jezusa. Maria Magdalena, spiesząca do grobu, nie cieszy się jeszcze światłem tego, który jest światłością świata. Ewangelia nie wyjaśnia nam, dlaczego Maria Magdalena idzie do grobu, ale jej wzburzona reakcja, kiedy biegnie do obydwu uczniów, aby im powiedzieć: zabrano z grobu Pana i nie wiemy, gdzie go położono, pozwala rozumieć, że powodem była jej osobista, bliska relacja do Jezusa. Magdalena, udając się do Piotra i innego ucznia, oznajmia im to, co wywnioskowała na podstawie ludzkiego doświadczenia, rozumienia, że ciało Jezusa zabrali jego wrogowie. Dwaj uczniowie, do których z informacją o pustym grobie zwraca się Maria z Magdali, to Piotr i uczeń, którego Jezus miłował. Chciałbym zwrócić naszą uwagę na jeden szczegół. Maria Magdalena, szukając Jezusa, przychodzi do Szymona Piotra i do innego ucznia, jak czytamy w tekście. To znaczy, przychodzi do każdego z nich oddzielnie. Ten przyimek do oznacza, że Piotr i drugi uczeń nie są razem, nawet jeżeli znajdują się na tym samym miejscu. Oni nie stanowią wspólnoty. Śmierć Jezusa, uderzenie w pasterza spowodowała, że jego uczniowie przestali być razem. Przed rozdziałem 20 Ewangelii świętego Jana, z którego pochodzi nasz fragment, widzieliśmy tego umiłowanego ucznia Jezusa trzykrotnie, podczas ostatniej wieczerzy na boku Jezusa, na dziedzińcu arcykapłana u boku Piotra, pod krzyżem Jezusa, u boku Matki Jezusa. Fakt, że umiłowany uczeń jako pierwszy przybiega do grobu Jezusa, ale nie wchodzi do niego, tylko pierwszeństwo daje Piotrowi, stał się przedmiotem wielu refleksji na ten temat. Że to zachowanie pokazuje, podkreśla autorytet Piotra we wspólnocie Kościoła. Biegli zaś dwaj razem, notuje Jan. Biegną do grobu, szukając Jezusa. Zauważmy proszę, to szukanie Jezusa każdy z nich podjął osobiście. To szukanie Jezusa sprawiło, że biegną razem. Dotychczas, jak to podkreśliłem, byli obok siebie. Uczeń, którego Jezus miłował, biegł szybciej. Co to oznacza? On zna tę drogę, która prowadzi do miejsca, gdzie ukrzyżowano i pogrzebano Jezusa. On jest jedynym spośród 12, który szedł tą drogą za Jezusem, aż stanął pod krzyżem. Biegnąc przed Piotrem, wyprzedzając Piotra, pokazuje mu drogę, która prowadzi do Jezusa. Umiłowany uczeń pomaga Piotrowi stać się na nowo uczniem Jezusa. Ale nie przybycie do grobu jako pierwszy umiłowanego ucznia, ani też wejście do grobu jako pierwszy Piotra jest najważniejszym momentem dla ewangelisty Jana. To, co porusza ewangelistę, to różnorodna reakcja obydwu uczniów na to, co widzą oni w grobie, mianowicie płótna śmiertelne i chusta śmiertelna Jezusa bez zwłok umarłego. Umiłowany uczeń, czytamy w 8 wersecie, ujrzał i uwierzył. Jednak nie znajdujemy informacji o tym, że również Piotr ujrzał i uwierzył. Jan wiąże tę wiarę umiłowanego ucznia z tym, co on zobaczył, a mianowicie śmiertelne płótna i śmiertelna chusta Jezusa w pustym grobie. Ponieważ Ewangelia tak wiele uwagi poświęca śmiertelnym płótnom, dlatego wielu badaczy Ewangelii było zdania, że ułożenie tych płócien miało wielkie znaczenie dla uczniów, bo ułożenie tych płócien mogło wskazywać na sobie jeszcze odciski ciała Jezusa. Inni badacze byli przekonani, że ułożenie i pozostawienie płócien w grocie doprowadziło uczniów do wniosku, że ciało nie mogło zostać skradzione, ponieważ trudno to sobie wyobrazić, aby złodzieje tracili czas na odwinięcie ciała, aby je potem nagie przetransportować. To jednak nie wyjaśnia faktu, dlaczego Piotr i Maria Magdalena nie zostali poruszeni przez spojrzenie na pośmiertne płótna Jezusa. Wyjaśnienie przynosi nam Ewangelia Jana w rozdziale 11, w wersecie 44. Ewangelista Jan opowiedział nam o niezwykłym wydarzeniu wskrzeszenia Łazarza. I wyszedł zmarły, czytamy. Oczywiście na wcześniejsze wezwanie Jezusa: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zwinięta chustą. Dokładnie tak samo. Dokładnie dwuczęściowe śmiertelne uposażenie pozostawił w grobie Jezus. Łazarz został wskrzeszony z martwych, ale pewnego dnia będzie musiał znowu umrzeć, a wtedy po raz drugi będzie potrzebował swoich śmiertelnych płócien. Dlatego wychodzi owinięty w te płótna ze swojego grobu, w przeciwieństwie do tej sytuacji. Śmiertelne płótna Jezus pozostawia w grobie. One nie będą mu już potrzebne. I te śmiertelne pozostawione w grobie płótna pozwoliły uczniom rozpoznać, że Jezus zmartwychwstał do życia wiecznego. Komentarz ewangelisty zapisany dla nas w wersecie 9. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, że On ma powstać z martwych, komentarz ten wyjaśnia nam, tłumaczy, brak zrozumienia u Piotra. Jak to pokaże ewangelista Łukasz w znanej nam historii o dwóch uczniach idących do Emaus, Pismo Święte, a dokładnie jego tłumaczenie, dokonuje tego sam Jezus, pomogło uczniom przyjąć zmartwychwstanie z wiarą. Ale spotykamy umiłowanego ucznia Jezusa. On, aby uwierzyć w zmartwychwstanie, nie potrzebował tej pomocy. Doszedł do wiary nie dlatego, że zobaczył zmartwychwstałego, ale odkrywając głębszy sens widzialnych znaków otwartego grobu, leżących płócien i chusty złożonej w jednym miejscu. Jak kończy się ten wyścig do otwartego grobu Pana? Trzeba nam doczytać werset 10. Uczniowie zatem znowu powrócili do siebie, czytamy w tym wersecie. On przekazuje nam dwie ważne informacje. Pierwsza jest natury historycznej. Uczniowie powrócili do miasta. Druga podsumowuje całe opowiadanie. Uczniowie wracają do siebie razem, to znaczy odbudowują wspólnotę. Piotr i ów drugi uczeń odnajdują się wzajemnie, podejmują wspólne działanie. Co takiego się bowiem stało? Zmartwychwstał Pan. To prawda, jeszcze go nie spotkali. Ale zmartwychwstały Pan, którego każdy z osobna uczciwie szuka, przychodzi już do nich z darem odbudowania wspólnoty, jedności. Realizuje się proroctwo wypowiedziane przez arcykapłana Kajfasza. Jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, czytamy w Ewangelii Jana, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Pusty grób Pana, zmartwychwstanie Pana, ma decydujące znaczenie dla tego gromadzenia uczniów w jedno.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim. Przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.
Dzieje apostolskie pokazują nam Piotra głoszącego dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, głoszącego kerygmat o zbawczym czynie Chrystusa, o Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Czytamy właściwie fragment o wydarzeniu przełomowym w Kościele, o wydarzeniu otwarcia się Kościoła na ewangelizację pogan. Przypomnijmy bezpośredni kontekst tego przemówienia Piotra. Jesteśmy razem z Piotrem w Cezarei, w domu poganina Korneliusza. Werset 22 tak go scharakteryzował. Człowiek pobożny i bojący się Boga wraz z całą swoją rodziną. Dawał wiele na jałmużnę dla ludu i modlił się nieustannie do Boga. Korneliusz, poganin, jest człowiekiem szukającym szczerze Boga. Korneliusz posyła po Piotra. Decyzja ta jest owocem jego modlitwy. Korneliusz chce spotkać się z Piotrem, ma pragnienie przyjąć słowo głoszone przez Piotra. Kiedy Piotr głosi kerygmat o Jezusie, czytamy w wersecie 44, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. To znaczy, Duch Święty zostaje dany także poganom. Zwróćmy naszą uwagę na słowa, które wypowiada Piotr. Przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Oznacza to, że przełom, który dokona się za chwilę w Kościele, otwarcie Kościoła na pogan, ma najpierw miejsce w samym sercu Piotra. Przekonuje się. Piotr mówi z przekonaniem wewnętrznym. W każdym narodzie miły jest mu ten, który się go boi i postępuje sprawiedliwie? Piotr, na podstawie otrzymanej od Boga wizji i łaski rozumienia, przekonuje się, że Bóg nie jest stronniczy. Przekonuje się, że Ewangelia przekracza granice Izraela, że Ewangelia jest dla wszystkich, że Bogu miły jest każdy, każdej narodowości, który się Boga boi, to znaczy liczy się z Bożym Słowem, Bożymi przekazaniami, podporządkowuje się Jego woli. Że Bogu miły jest każdy i każdej narodowości, kto postępuje sprawiedliwie, to znaczy w relacjach z innymi ludźmi postępuje według przykazań, wskazań, słów Boga. W świetle doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym Panem, o tym przypomina Piotr w wersecie 40. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. W świetle doświadczenia spotkania ze zmartwychwstałym Panem, który odpuszcza grzechy, bo to jest osobiste doświadczenie świętego Piotra. W 43 wersecie czytamy: wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w niego wierzy, przez jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Poprzez to niezwykłe doświadczenie Piotra, spotkanie ze zmartwychwstałym Panem, który odpuszcza grzechy, Piotr staje się odważnym i przekonywującym innych głosicielem i świadkiem Jezusa zmartwychwstałego. Gdy apostoł zmartwychwstałego Chrystusa przemawia w jego imię, przychodzi na słuchających Duch Święty. Jesteśmy świadkami tego, jak rozwija się Kościół. To wszystko dzieje się dzięki mocy słowa głoszonego przez apostoła w Kościele. Korneliusz i jego dom przyjmują zmartwychwstałego Pana, otrzymują dar wiary.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Chrześcijańska wspólnota żyjąca w Kolosach składała się głównie z nawróconych z pogaństwa. Celem listu do Kolosan było umocnienie wiary wspólnoty i skorygowanie błędów, jakie według relacji docierających do apostoła pojawiły się w kościele w Kolosach. Chcę bowiem, pisze Paweł na początku drugiego rozdziału, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby zostali w miłości pouczeni ku pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, pisze święty Paweł do chrześcijan żyjących w Kolosach, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Te słowa, które święty Paweł kieruje do chrześcijan w Kolosach, mówią nam o istnieniu świata, gdzie panuje prawdziwa miłość, pełna wspólnota, sprawiedliwość i pokój, świętość i radość. Jest to świat, do którego grzech i zepsucie nie mają dostępu. Jest to świat, gdzie wola Boga jest doskonale spełniona. Jest to świat, do którego należy Jezus. Jest to świat, który Jezus otworzył przed nami swoim zmartwychwstaniem, przeszedłszy ciężką próbę męki. Do tego Chrystusowego świata jesteśmy nie tylko wezwani, ale przez chrzest już do niego należymy. Ale święty Paweł wie, że chociaż jesteśmy ochrzczeni, to znaczy zmartwychwstali z Jezusem, to obecność w świecie naraża nas na tysiące niebezpieczeństw i pokus. Apostoł wymienia ich bardzo wiele, całą listę w wersetach od 5 do 10. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, woła święty Paweł. Czym jest to, co w górze, do czego wzywa Kolosan apostoł? Są to wartości, które Jezus przyniósł na ziemię, wartości, które wyróżniają Jego uczniów. Obleczcie się, pisze Paweł w wersecie 12, w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, gdyby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Są to wszystkie cnoty i bogactwa, które przynosi Ewangelia. Z nimi, tymi wartościami, o ile się je respektuje i nimi żyje, i dzięki nim chrześcijanie trwają w prawdzie, a wraz z Chrystusem powstali z martwych. Dzięki tym ewangelicznym wartościom chrześcijanie stają się uodpornieni na wpływ świata, na działanie szatana. Na czym jednak polega to szukanie tego, co w górze, do czego wzywa święty Paweł? Chodzi o to, aby prowadziły nas myśli i dążenia Jezusa. A spojrzenie Jezusa zawsze skierowane było na Boga Ojca. A życie Jezusa w każdej chwili odzwierciedlało prawo nieba, to znaczy prawo miłości. Wszystko to nie jest po ludzku łatwe, czasami wydaje się niemożliwe, dlatego święty Paweł podpowiada, szukajcie tego, co w górze, to znaczy kierujcie swój wzrok ku górze i proście zmartwychwstałego Pana o pomoc. Pomoc, której z pewnością wam nie odmówi. A wtedy, patrząc na to, co w górze, by żyć tu na ziemi, przyniesiemy Królestwo Boże w ten mniejszy lub większy kawałek świata, który Pan powierzył naszej trosce.